Kartezjusz. Rozprawa o metodzie. Wydawnictwo One Press. Czyta Maciej Jabłoński. Od tłumacza. Nie zapomnę tego wrażenia. Było to rok temu, w lecie, z początkiem czwartego roku wojny. Siedziałem w mojej izdebce dyżurnego lekarza wojskowej stacji opatrunkowej i korzystając z chwilowej bezczynności, pracowałem nad pierwszymi rozdziałami tej książki. Tuż, prawie pod oknami, ochoczo rżnęła orkiestra, odprowadzając kilka marsz kompanii jadących w ślicznych, nowych butach na włoski front. Na fali trywialnej melodii myśl Descartesa pędziła wartko, skocznie, radośnie, tak iż ledwo piórem mogłem jej nadążyć. Doznawałem szczególnego uczucia. Nigdy nie mam zbyt mocnego przeświadczenia o rzeczywistości zewnętrznego świata. W tej chwili miałem go mniej niż kiedykolwiek. Puszczam w świat tę książeczkę, opatrując ją sensacyjną opaską tylko dla dorosłych. Na interpelację w tym kierunku mógłbym odpowiedzieć, iż istotnie książka ta nadaje się tylko dla dorosłych, ponieważ dla młodzieży jest zbyt poważna, ale wolę wyznać szczerze, iż za pomocą tego niewinnego podstępu pragnąłem wyzyskać moją reputację gorszącego pisarza i w niezawodnym sposobie skłonić publiczność do przeczytania tego dziełka, skazanego w zwyczajnych warunkach na pleśnienie na półkach nielicznych bibliotek naukowych. Dla wielu zaś powodów życzyłbym gorąco, aby rozprawa o metodzie znalazła się w rękach wszystkich tych, którzy dotychczas chętnym udziałem swoim jako czytelnicy wspomagali moją pracę. Mam wrażenie, iż w sądach o piśmiennictwie francuskim, jak również i o duchu francuskiej rasy, panuje wśród ogółu wiele przesądów i uprzedzeń. Bieżąca książka francuska, ta, która w charakterystycznej żółtej okładce znajduje się we wszystkich rękach, zawdzięcza powodzenie przede wszystkim temu, iż krąży jako książka lekka. Oto zwyczajne godło, które jest do niej przyczepione. Tych czytelników, którzy zechcieli głębiej wniknąć w kulturę galijską przez obcowanie z najwyborniejszymi jej duchami, również przy czytaniu Kubusia Fatalisty, Listów Perskich, a nawet nieraz i prób Montaigne'a, musi uderzać lekkość tonu o wiele nieraz przekraczająca granice, jakie zwykła zakreślać etykieta poważnego myślenia. Stąd wynika, iż ten swoisty wdzięk literatury francuskiej bywa poczytywany jej za ujmę i ściąga na nią zarzut powierzchowności lub blagi. Toż samo dzieje się i z naukowym piśmiennictwem francuskim, któremu wiele osób wychowanych na innym stylu poczytuje żywość i barwność formy za niedostatek ścisłości. Nie tak mniemano o duchu francuskim w owych świetnych epokach polskiego życia umysłowego, w których zwracano w tamtą stronę wzrok chciwy światła i wiedzy, ale przyszły potem długie dziesiątki lat innych, obcych wpływów, przez które to lata sączono w nas bardzo mylne i nieodpowiadające naturze naszej pojęcia o powadze i głębi naukowej. Wyobraźmy sobie dwóch siłaczy żonglujących ciężarami. Któryż będzie mistrzem w swojej sztuce? Czy ten, który po mnóstwie wstępów i przygotowań dźwiga swój ciężar, pocąc się i sapiąc tak, że zdajemy sobie sprawę z całej jego wagi i z całej sumy włożonej w to pracy, czy ten, który z doskonałą swobodą ruchów, z żartobliwym uśmiechem, przerzuca z ręki do ręki stufuntowe kule, tak jakby to były ciężarki z tektury. Lekkość i wdzięk jest niezawodnym przejawem pewności, precyzji i siły, ale patrząc na nie zapominamy znowuż zbyt łatwo, ile pod tą swobodą, obok wrodzonego daru, kryje się pokonanego trudu, ile metody i wytężonego, systematycznego ćwiczenia. Pokazać ducha francuskiego, tego niezrównanego żonglera pojęć i idei przy warsztacie olbrzymiej pracy myślowej, w jakiej przez kilka wieków przodował i dawał pobudkę całej Europie, jest celem, dla którego ogłaszam niniejszą książeczkę. Jest ona prawie że konieczna dla istotnego, szerszego zrozumienia całości literatury francuskiej, aż do jej najbardziej specyficznych rozgałęzień. Nie mam wcale ochoty robić paradoksów, nie leży to bynajmniej w moim usposobieniu, ale całkiem szczerze wyznaję, iż pomiędzy piosenką Le Chat Noir a rozprawą o metodzie istnieje dla mnie bardzo ścisły związek organiczny. Przy tym rzecz osobliwa, zabawna, ale którą trzeba mimo to powiedzieć. W epoce, w której żył i działał René Descartes, świat naukowy stanowił jeszcze odrębną republikę, powleczoną kosmopolitycznym pokostem latynizmu. Dziwną igraszką trafu nazwisko uczonego przeszło poza granice Francji wyłącznie w łacińskiej formie Cartesiusz, a tym samym odnarodowiło go poniekąd, tak iż śmiało pozwolę sobie twierdzić, że nawet wśród oświeconej publiczności wymawiającej na wiarę podręczników z respektem imię tego, który wyrzekł słynne cogito ergo sum, cogito ergo sum, jak mówi jeden z moich znajomych, haniebnie podporządkowując gramatykę sensowi, mało kto zastanawiał się, do jakiej właściwie narodowości należał ów mityczny Kartezjusz. Tak, mało kto z ogółu wie, że ten geniusz, którego twórcza myśl stała się podwaliną zarówno nowożytnej nauki, jak i filozofii, był z krwi i kości Francuzem, urodzonym w tej samej ziemi tureńskiej, która wydała Rebelego i Honoriusza Balzaka. Był Francuzem i swoją rozprawę o metodzie, stanowiącą epokę w dziejach myśli ludzkiej, napisał wbrew zwyczajom ówczesnego świata naukowego w mowie ojczystej. Umyślnie, jak mówi, aby się mogła znaleźć w rękach wszystkich. Znamienną dla kultury francuskiej, od Montaigne'a aż po najnowsze czasy, jest ta dążność do kruszenia barier dzielących fachową mądrość od świata profanów. Język, jakim ta książka przemawia, jest językiem zdolnym trafić do uszu każdego myślącego człowieka. Dziwne wzruszenie ogarnia, kiedy się czyta pierwsze rozdziały rozprawy, tę poufałą, koleżeńską niemal spowiedź, w jakiej Descartes dzieli się z nami historią wędrówki swego ducha. Nigdy chyba skromniejsze słowa nie zawierały bardziej olbrzymiego procesu duchowego. Mimo woli ciśnie się na usta początek wielkiego monologu Fausta. W żądzy wiedzy poznałem wszechnauk dziedzinę. Zgłębiłem filozofię, prawo, medycynę, niestety teologię też. Wstaje przed nami ów legendarny mędrzec obleczony w ciało. Tylko w prostej, spokojnej opowieści Descartes'a nie znaleźlibyśmy ani jednego słowa goryczy i zwątpienia. Tylko kiedy znalazł się na tej zawrotnej przełęczy, był nie podeszłym starcem, ale genialnym 20-paroletnim chłopcem i zamiast przy dźwiękach muzyki Gunoda sprzedawać diabłu duszę za spódnicę Małgorzatki, skupił wszystkie ludzkie siły, aby wydać walkę duchowi ciemności. I walkę tę, o ile to w ogóle w mocy człowieka, wygrał. Triumfalny, wspaniały rozwój nauki nowoczesnej, idący od trzech wieków blisko, ściśle po linii, jaką wytyczył jej Descartes, świadczy dostatecznie, iż metoda jego była trafna i że dopóki ludzkość będzie się posuwać po drodze poznania, dopóty zasady jej będą obowiązywać. Nie stworzył on oczywiście podwalin nauki nowoczesnej sam. Przed nim i równocześnie z nim było dość w tej mierze wybitnych usiłowań, ale Descartes był niby soczewką, która zebrała wszystkie te promienie, aby zwielokrotnione potężną świadomością i samowiedzą rzucić snopem światła w przyszłe wieki. Dużo szafowało się u nas w ostatnich latach terminem prometeizmu. Otóż jeżeli do czyjegoś życia i czynu nadawałby się przymiotnik prometejski, to z pewnością do Renego Descartes'a. Dzieje życia mieszczą się całkowicie w dziejach jego myśli. Urodził się w Laë w Turenii w 1596 roku. Ojciec Descartes'a był rajcą parlamentu. Pierwsze nauki odbył świetnie w kolegium jezuitów w La Flèche. W młodych latach zdradzał zamiłowanie do poezji, które zachował i później. W 17 roku życia dostaje się do Paryża, gdzie prowadzi życie dość rozproszone, zwłaszcza hołduje grze, w której, podobnie jak Pascal, rychło ogarnia wszystkie tajniki i kombinacje. Naraz, na nowo opanowany rządzą nauki, ginie z oczu towarzyszom zabaw, którzy szukają go po zakątkach Paryża, podczas gdy on studiuje prawo w Poitiers. W rok później, ma wówczas lat 21, porzuca książki i postanawia czytać jedynie w Wielkiej Księdze Życia. W tym celu zaciąga się jako ochotnik do wojska w Holandii pod księciem Maurycym Nasauskim. Bawiąc w bredzie, Descartes widzi na ulicy tłum ludzi gromadzący się przed wielkim afiszem wypisanym w języku flamandzkim i prosi sąsiada o wytłumaczenie. Był to osobliwie zawiły problem geometrii oraz wezwanie do rozwiązania go. Nagabnięty przechodzień, którym był przypadkowo uczony matematyk, rektor kolegium w Dordrechcie, przełożył mu treść afisza, zachęcając żartobliwie do rozwiązania. Ku wielkiemu jego zdumieniu młodzik przyniósł nazajutrz żądaną solucję. Po upływie 2 lat René opuszcza Holandię i udaje się do Niemiec, gdzie bierze udział w pierwszych utarczkach wojny 30-letniej. Z początkiem 1619 roku zima zatrzymuje go na granicy Bawarii w Neuburgu. Przełomowy ten moment życia opisuje Descartes w drugiej części rozprawy o metodzie. Tutaj, zamknięty w swojej izdebce, odkrywa przez zastosowanie algebry do geometrii zasady matematyki powszechnej, w której w upojeniu entuzjazmu widzi klucz do rozwiązania wszystkich sekretów przyrody. Kilka lat jeszcze ciągnie Descartes żołnierską włóczęgę, wciąż nieprzerwanie prowadząc swoje dociekania matematyczne i szukając zbliżenia z wybitnymi uczonymi epoki. Rzuciwszy armię, kilka lat znowuż spędza na podróżach. Przebiega Włochy, Szwajcarię, gdzie u stóp Mont-Cenis czyni swoje obserwacje meteorologiczne. Wreszcie postanawia w zupełności poświęcić się filozofii, aby, jak mówi, o ile to w jego mocy, przyczynić się do dobra bliźnich. W tym celu, uchodząc od paryskiego zgiełku, osiedla się w Holandii, uważając, iż pobyt w tym kraju daje największą swobodę myślom i dociekaniom, zapewniając równocześnie potrzebne dla pracy naukowej dogodności. Tutaj spędza 20 lat na nieprzerwanych badaniach, w których przeważnie zajmuje się matematyką i zjawiskami przyrody. Jednakże wśród naukowych doświadczeń wciąż przyświeca mu dążenie do syntezy ogarniającej cały wszechświat. W ciągu tych lat ogłasza próby filozoficzne 1637, które zawierają rozprawę o metodzie, a obok niej geometrię, meteory i dioptrykę. Układa słynny traktat o świecie, który niszczy jednakże na wieść o skazaniu Galileusza. Wreszcie traktat o namiętnościach duszy. Jednakże mimo całej ostrożności filozofa i szacunku, z jakim odnosił się do spraw wiary, działalność jego zaczęła niepokoić teologów. Jedynie interwencja ambasadora Francji uchroniła Descartes'a od procesu o ateizm i spalenia jego dzieł ręką kata. To był jeden z powodów, dla których Descartes uległ prośbom i namowom entuzjastycznej swojej wielbicielki, królowej Krystyny Szwedzkiej, i przeniósł się do Sztokholmu, gdzie codziennie o godzinie 5 rano, o Boże, komentował wobec zebranego dworu problemy filozoficzne. Jednakże klimat północny okazał się zabójczy dla wątłego organizmu. Descartes umiera na zapalenie płuc 11 lutego 1650 roku. W czasie, kiedy żył i działał Descartes, nauka i filozofia scholastyczna, ta sama, z której drwił sobie nielitościwie już stary Rabelais, a z której uśmiechał się pod wąsem Montaigne, panowała jeszcze w całej pełni. Mimo istnienia takich wielkich prekursorów jak Kopernik, Leonardo da Vinci, Galileusz, urzędowa nauka tkwiła jeszcze we właściwościach ciał i klasyfikacjach Arystotelesa. W celowości rozumowała dogmatycznie o wszystkim w próżni, nie odczuwając potrzeby otworzenia oczu na to, co jest, na żywy świat przyrody i mechanikę jego zjawisk. Dobrze ustawiony sylogizm był pierwszym i ostatnim argumentem mądrości. Geometria i arytmetyka, mimo iż czyniły znaczne postępy, stanowiły zamkniętą w sobie specjalność i jakby wysoką zabawę intelektualną. Uczeni przesyłali sobie z jednego końca Europy w drugi problemy do rozwiązania, niby zagadnienia szachowe, czerpiąc chlubę w pokonaniu spiętrzonych trudności, nie przeczuwając jednak ścisłych związków tych problemów ze światem zjawisk, będącym niejako ich obiektywizacją. Wreszcie teologia gniotła wszystko swoją żelazną obręczą. Przyszedł Descartes. Jednym uderzeniem pięści zwalił cały ten spróchniały gmach autorytetu i sylogizmów i uczyniwszy tabula rasa, począł budować sam od nowa. Rozwinął i udoskonalił algebrę, zespolił ją z geometrią, tworząc w ten sposób geometrię analityczną. Z niej wywiódł prawa mechaniki i fizyki, stosując je następnie do szeregu zjawisk i kontrolując doświadczeniem. Przenosząc te same prawidła mechaniki na żywe ustroje, rzucił podwaliny fizjologii, z niej sięgając z kolei wyższe rejony funkcji człowieka, dał w traktacie o namiętnościach duszy zasady psychologii. Wreszcie jako kopułę gmachu rozpiął gwiaździste sklepienie swojej metafizyki. A chociaż, jak jest nieuniknione w dziejach myśli ludzkiej, wiele z poglądów jego z kolei w proch się rozpadło, wszystkie zdobycze jego ducha stały się potężnym zaczynem dla dalszych pokoleń, żyjąc i rozwijając się dalej w takich umysłach jak Newton, Spinoza, Kant i wielu innych, jak piszą dzienniki w sprawozdaniach z arystokratycznych ślubów. Nie posądzi mnie zapewne czytelnik o tę pretensjonalność, abym, nie mając żadnej kompetencji ani rytuału po temu, silił się tu zabierać głos o wszystkich tych wysokich materiałach, ani mi to w głowie. Wolę raczej w prostocie ducha powiedzieć z Villonem: chudziak ja ubogi, nie mnie rozprawiać tak podniosło. Nie o tem sądzą teologii, to kaznodziei jest rzemiosło. I odesłać czytelnika do obfitych fachowych dzieł i podręczników. Jedna tylko uwaga. Póki czytałem samego Descartes'a, rozumiałem wszystko, przynajmniej takie miałem wrażenie. W miarę jak porzucałem go, aby czytać jego objaśniaczy, rozumiałem coraz mniej, aż w końcu zaczynałem nie rozumieć zgoła nic. Dlatego przychodzi mi na myśl, czy by nie było dobrze zastosować czasem w dziedzinie ducha tę maksymę tak często figurującą w ogłoszeniach kurierków: pośrednictwo osób trzecich wykluczone. O, te osoby trzecie. Bliżej oczywiście obchodzi nas tutaj stosunek Descartes'a do rozwoju literatury francuskiej. Jak określić wpływ, jaki wywarła jego myśl filozoficzna na czas, w którym działał, a również na późniejsze pokolenia? Pytanie to schodzi się z kwestią jedną z najtrudniejszych do ujęcia, mianowicie w jakim stopniu genialna jednostka tworzy swoją epokę, a w jakim stopniu jest jej wykwitem i wyrazem. Jedno jest niewątpliwe. To, iż Descartes, zwracając się poprzez głowy urzędowych kapłanów wiedzy wprost do każdego myślącego człowieka, ośmielił ogół publiczności do zajmowania się sprawami stanowiącymi aż dotąd monopol scholastycznych bakałarzy i stał się na przeciąg blisko dwóch wieków bodźcem tego niesłychanego przesiąkania filozoficznego i naukowego myślenia aż do najodleglejszych krańców literatury. Poza tym stycznych punktów między Descartesem a najbliższą mu epoką jest wiele. Ta sama dążność do uchwycenia w mieniącej fali zjawisk prostych i niezmiennych praw, które są zjawisk tych motorem i regulują ich mechanizm. Dążność będąca cechą rewolucji kartezjańskiej. Znamienną jest dla całej literatury XVII wieku, ściśle psychologicznej, w najwyższym stopniu abstrakcyjnej, wykluczającej, nawet z niebezpieczeństwem zubożenia i wyjałowienia rzeczywistości. Wszyscy